Halo, halo, gruszka o poranku z Berlina. Witamy was serdecznie. Jest ze mną Norbert, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku. Podsumujemy to, co widzieliśmy na targach. Poczekajcie, zacznę takiego jakiegoś miłego dżingla porannego. Dzień dobry, Norbert.
Poczułem się jak w telewizji śniadaniowej.
No dokładnie tak ma być. Pierwszy temat, Norbert, to oczywiście iPhone. iPhone 11, po to jechaliśmy tutaj, żeby potwierdzić plotki, spekulacje i wycieki.
I wszystkie się potwierdziły. Na wielu stoiskach widzieliśmy chyba pierwszego dnia od razu na Showstopper z wieczornej imprezie. Była firma produkująca, pamiętam, takie obudowy bio z jakiejś coś takiego, jakieś takie obudowy bio i faktycznie mieli mock-upy iPhone'ów 11.
A słuchaj, nie ma w tym czegoś takiego podejrzanego, że to są nieautoryzowani partnerzy i mówiliśmy o takiej sytuacji kiedyś chyba z iPhone'em mini, że oni też mieli takie, tuż przed premierą mieli takie właśnie covery, case'y, a później okazało się, że jednak tego modelu nie ma.
Ale to była tylko jedna taka sytuacja. Pamiętam, że zawsze na IFie potwierdzały się właśnie urządzenia i była raz taka sytuacja, że były na stoiskach, były właśnie obudowy na iPhone'em mini, które się nigdy nie pojawiły. Marcin, widzieliśmy te obudowy na 6, 7... Albo
tak, ale wiesz, z drugiej strony można sobie też wyobrazić, że ktoś widząc te wycieki jest w stanie takie coś zaprojektować od tak po prostu kilka sztuk i rzucić na targi, bo wiadomo, że wszyscy będą zainteresowani. Nie wiem, że ja niestety jestem takim trochę adwokatem diabła, bo oczywiście wszystko to wskazuje, także...
Takie będą. To w ogóle nie ma żadnej innej możliwości. Takie iPhone'y będą i za chwileczkę zobaczymy za parę dni.
Przy okazji, oczywiście wy, którzy nas słuchacie, to na pewno o tym wiecie, ale premiera nowego iPhone'a już wkrótce.
Za trzy dni.
Zapraszamy tutaj razem, w zasadzie Norbert, bo to Norbert jest gospodarzem.
Nie, razem zapraszamy.
Razem zapraszamy do warszawskiej Chwili.
Tak, na ulicy Żurawiej, miejsce Chwila. Będziemy tam sobie oglądali w miłym towarzystwie premiery iPhone'ów i zobaczymy to samo wszystko, co widzieliśmy.
O której jest start imprezy?
O 19 zaczyna się streaming. Zawsze możemy przyjść wcześniej, ja będę wcześniej.
Drugi temat, a może chyba to powinien być pierwszy temat, bo w sumie ważniejszy temat to oczywiście Samsung Fold. Jedyne chyba miejsce na targach, gdzie była kolejka. No może poza tymi, gdzie coś rozdawano, ale była rzeczywiście kolejka do Folda i obaj mieliśmy takie, ty nawet chyba bardziej sceptyczne podejście do tego. Ja takie powiedziałbym jeszcze niezdecydowane. I dużo się zmieniło w momencie, kiedy wzięliśmy ten smartfon do ręki.
Zgadza się, bo w ogóle to często jest tak, że urządzenia zyskują, jak się je weźmie do ręki. I faktycznie z Foldem jest tak samo. Ja jestem mega przeciwny, ja ciągle nie rozumiem konceptu Folda. I ciągle nie wiem, po co jest ten telefon. Ciągle nie wiem, czy on ma w ogóle jakiekolwiek zastosowanie. Ale jeżeli chodzi o jakość wykonania i o ten ekran gięty, to jestem naprawdę zaskoczony, bo on wcale nie robi złego wrażenia. I wydawało mi się, że to zgięcie, które widać po środku ekranu, gdzie ekran się zgina, będzie bardziej widoczne, będzie jakieś przeszkadzało w używaniu tego telefonu, a faktycznie to patrzysz na nie i po 5 sekundach go nie widzisz.
Na moim koncie twitterowym, kiedy wrzuciłem zdjęcie, akurat tam na tym ekranie pokazywana była mapa, to kilka osób napisało, skomentowało to. No tak, wszyscy wrzucają to zdjęcie z mapą, żeby nie pokazywać tego zgięcia. I powiem wam, że naprawdę ja osobiście, jak widziałem zdjęcie, to oczywiście zwracałem bardzo uwagę na to zdjęcie, ale w momencie, kiedy macie ten smartfon przed sobą w rękach, w dłoni, to on zupełnie, to zdjęcie zupełnie inaczej wygląda. A z kolei, jeżeli nie ma niczego na ekranie, no to po prostu zamykasz ten.
Zamykasz, dokładnie. I w ogóle to jest najlepsze, że naprawdę, jeżeli faktycznie rozłożysz ten telefon, to zdjęcie widać. Ale po kilku sekundach patrzenia na ten ekran, to zdjęcie znika całkowicie. Ale wiesz, nie tylko mapy, wrzucałeś te zdjęcia z filmem, bo pani nam puszczała film na nim i też tam nic nie widać tak naprawdę. Ja ciągle nie rozumiem koncepcji tego telefonu, bo on jak jest złożony, czyli w takiej postaci, w jakiej najczęściej będziemy go używali, ten ekran jest dość mały. A jeżeli chcemy coś zrobić więcej, musimy go rozłożyć. Po rozłożeniu powstaje nam ekran, który jest prawie kwadratowy, a wszystkie treści, które ma w internecie, nie są kwadratowe, więc... Taki mam tutaj...
No wiesz co, to jest początek. To jest początek i fajnie, że technologia pozwala na takie rozwiązanie. Wydaje mi się, że to się będzie rozwijać. Gdzieś czytałem, Makozer napisał, że to jest taki miś. Ja tego surowego nie oceniam. Ja mi się wydaje, że to jest właśnie początek zupełnie nowej takiej kategorii zastosowania tych ekranów.
Ja myślę, że Samsung po prostu szuka troszeczkę niszy, bo to jest tak, że no, robisz coś na początku jako pierwszy, więc no, musisz gdzieś tam znaleźć jakieś możliwości. Te ekrany gięte właśnie, które jest właśnie w Samsungu. Ja myślę, że on może mieć multum zastosowań, tak. Chociażby po to, żeby mieć normalny ekran w normalnym telefonie, który się nie zbije potem, jak telefon upadnie.
Kończąc temat Folda, należy wyraźnie podkreślić, że widać totalną dominację Samsunga. Olbrzymia hala, olbrzymie stoisko. multum różnych ciekawych produktów.
I jak powiedziałeś, kolejki. Autentyczne kolejki po to, żeby dotknąć telefonu. Pierwszy, od bardzo dawna nie widziałem kolejek po to, żeby dotknąć telefonu.
Dokładnie. Wszystkie inne stoiska zdecydowanie mniejsze, czy to LG, czy Huawei, czy Sony, mocno ograniczona przestrzeń. Widać, że ten gracz absolutnie w tej chwili na rynku dominuje. Przypomnijmy oczywiście to, co mówiliśmy wcześniej, że Apple w ogóle się na targach nie pojawia, więc trudno się do tego zupełnie odnieść. Kończąc temat ekranów, przejdźmy na chwileczkę na telewizory, bo tutaj też Samsung ma dużo do powiedzenia. 8K to jest taka cyfra i litera, którą wszędzie było widać na targach, czyli jeżeli kupiliście sobie telewizor 4K, no to macie problem. Ja mam problem.
Ja też mam problem.
Bo za chwilę będzie wszystko 8K.
No właśnie nie wiem, bo też powiedziałem, że mam problem, ale nie wiem, bo mam telewizor 4K. Ja nie wiem, czy to jest problem tak naprawdę, bo Marcin, rok temu też był telewizor 8K. Minął rok i czy coś się zmieniło? Nie zmieniło się nic, czyli ciągle nie ma treści 8K. Ciągle mam telewizor 8K, a ani nie ma YouTube'a 8K, ani nie ma Netflixa 8K. Nie mówiąc o tym, że jeżeli chodzi o kanały takie linearnej telewizji, to większość jest, w ogóle nie ma 4K nawet.
Zgadza się.
Więc po co ten telewizor 8K? Szczególnie, że jak rozmawiałem kiedyś z ludźmi z branży takiej właśnie filmowej, takich naprawdę tam ludzi, którzy pracują z Wegą i z innymi naprawdę takimi no, twórcami już, takich, którzy po prostu robią to profesjonalnie, oni mówią, że problem z treściami 8K jest taki, że nie ma kamer 8K, że są kamery 4K, a potem są kamery już 16K. Czyli nie ma tych takich profesjonalnych kamer 8K. I oni mówią, że prawdopodobnie 8K to będzie coś, co zniknie zanim powstanie. Czyli typu zanim wejdą treści 8K, to już będą telewizory 16K i wszyscy przejdą na to 16K.
No ciekawe, co może to jest element przygotowania się do 5G, bo wszyscy oczywiście też o 5G mówią. A propos telewizorów, to mi się najbardziej, na mnie największe wrażenie zrobił telewizor od LG, właśnie ze zwijanym ekranem, który wysuwa, chowa się całkowicie w swojej obudowie, czy to obudowa? Czy
roluje się do obudowy.
Roluje. To też bardzo ciekawe. Jak się nazywa ta seria? To jest
Signature chyba? Coś
tak,
takiego?
Tak, Signature LG. Pewnie będzie kosztował fortun, ale wygląda, ale robi wrażenie naprawdę.
Ja ten telewizor już widziałem za 2 razy na jakichś targach. Ten telewizor, bo to jest, żebyście wiedzieli, ten telewizor jest taka szafeczka, z której po prostu pod telewizor, z której się wyjeżdża telewizor.
Tak jak soundbar, troszeczkę taki bardziej rozbudowany.
Ale taki duży. I problem jest taki, że tam nic nie możesz na tym postawić, bo taka szafeczka, która stoi ci w domu, ona jest fajna, jeżeli możesz na niej postawić świecznik, możesz postawić na niej doniczkę z kwiatkiem, a tam nie możesz postawić nic, bo wtedy telewizor nie wyjedzie.
No tak, 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 ale wiesz co, no, to znowu taki przykład takiego zastosowania nowej technologii w ekranach, to zwijanie ekranu też, no to jest coś dla mnie zupełnie nowego i wygląda bardzo fajnie, no ale rzeczywiście funkcjonalnie być może to jeszcze trzeba nad tym popracować.
Jeśli chodzi o telewizory, to na mnie największe wrażenie zrobił chyba ten Sharp, który widzieliśmy go, 120 cali telewizor 8K, no to ogromne. Pamiętasz, tam stało obok taki telewizor, taki wall złożony z czterech telewizorków, które też mają 120 cali i często się widuje na różnych imprezach, eventach, jak ludzie właśnie wypożyczają takie telewizory, które są złożone z kilku telewizorów i tu masz też 120 cali, ale w jednej tafli wyświetlacza. Wow.
Tak, tak, tak. No, jestem ciekawy, ile osób taki... Mówiłeś, że ten telewizor kosztuje 500 000 chyba.
Chyba 100 tysięcy euro.
Boże święty. Kończymy temat telewizorów, przejdźmy do przestrzeni chyba najciekawszej, czyli hal startupowych, gdzie widzieliśmy sporo różnych zaskakujących pomysłów, projektów. Co ci szczególnie utkwiło w pamięci, co zrobiło na tobie największe wrażenie?
Tak ogólnie zrobiło na mnie największe wrażenie to, że jak fajnie państwa się promują. Tam widziałeś, był taki korner francuski, korner właśnie niemiecki, czyli firmy z jednego państwa, które promują się na targach i zdziwiło mnie to, że tak naprawdę na tych targach było troszeczkę polskich firmek różnych, w różnych halach, a właśnie w tej hali startupowej zabrakło mi tego, żeby była taki kąt polski, gdzie polskie firmki małe pokazują swoje startupy. Na pewno w Polsce jest bardzo dużo firm, które mają ciekawe pomysły. Nie było tego. Jeśli chodzi o to, co na mnie największe wrażenie zrobiło...
Jest polski film, przepraszam, że ci wejdę słowo, bo zapomnę, ale zrobiło wrażenie pani, która sprzedaje podgrzewane skarpetki i rękawiczki.
Tak.
Banalny produkt, ale nie wykluczone,
ale nie
że...
tylko skarpetki i rękawiczki, ona tam wszystko miała jakieś tak. Podgrzewane kalesony, podgrzewane tak. Jakieś
gacie
mówki,
dla tak. Tych, dla myśliwych. I w ogóle cudawianki. Bardzo ciekawy pomysł. Prosty w sumie, ale ciekawy. No i fajnie, że to polska firma.
I pamiętam, opieprzyliśmy ją wszyscy, nas było tam trzech, bo jeszcze kolega, bo z nami wszyscy powiedzieliśmy, ej, dla myśliwych. Naprawdę myśliwi mogliby nie istnieć. Dlaczego sprzedajecie coś dla myśliwych? A Kostek z chipa powiedział, tak, ja chodzę po lesie, to ja najbardziej się nie boję zwierząt, tylko się boję, że myśliwy jakiś mnie ustrzeli.
Przerwałem ci, zacząłeś mówić, co tam zrobiło na tobie wrażenie, szczególnie właśnie w tej przestrzeni.
No wiesz co, naprawdę tych
chwil... produkt może coś ci przy...
Tak, niesamowity był ten produkt, ten Icarus, na którym sobie latałem. To jest bardzo fajna rzecz, ten fotel, na którym kładziesz się i w wirtualnej rzeczywistości sobie latasz. Ja strasznie chciałem zawsze skakać ze spadochronem, skoczyłem chyba ze 2 razy i to maksymalnie. Strasznie mi się podobało to, bo tam to by takie wrażenie, jakbyś leciał w wingsuicie nad ziemią. Bardzo fajny produkt, to jedno na pewno. No i naprawdę kreatywność ludzi jest niesamowita. Produkt, który wkładasz do buzi, robisz oddech i produkt i analizuje to, czy dobrze zjadłeś, czy twoja flora bakteryjna w żołądku jest okej.
To jest absolutnie mega.
Naprawdę, to pokazuje właśnie, jaki ogromny potencjał w ludziach, że wymyślają takie produkty, które są tak naprawdę troszeczkę niszowe. A i ostatni produkt, który był super, to w ogóle ja to chyba kupię. Ta przypinka dla dziecka, którą przypinasz mu do bluzki, dla takiego noworodka czy tam niemowlaka i ona nagrywa to, co dziecko widzi z perspektywy tego dziecka. Zapisuje po prostu taka właśnie nieulotna pamięć tego, co widzi dziecko.
Tak, tak.
To... Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale to...
Bardzo ciekawe. Na mnie jeszcze zwrócił uwagę taki też dosyć w sumie banalny produkt, ale w relacjach z moją córką być może bardzo się przyda, czyli Piggy Wallet, takie rozwiązanie, takie gamifikacja trochę... relacji rodziców z dziećmi. Dziecko dostaje jakiś tam task, jakieś tam polecenie typu posprzątaj swój pokój, albo zmyj naczynia, albo przeczytaj lekturę, albo cokolwiek innego. Dostaje za to jakiś tam poziom kieszonkowego na przykład. Co wszystko jest wizualizowane w aplikacji w bardzo fajny sposób. Ta aplikacja też przypomina dziecku, że ciągle gdzieś tam wisi jakieś to zadanie i ma tam na to określony czas. Bardzo fajnie to wygląda i na koniec dziecko dostaje jakby takie bitcoiny, bo też jest taki portfelik jakby i to jest takie fajne, bo to jest jakby Piggy Wallet, no to jest nasza taka skarbonka, czyli świnka skarbonka. To też pokazuje, jak ludzie myślą, bo po prostu wiecie, jest tam ktoś taki, kto wymyślił gdzieś w Londynie taki produkt i próbuje go sprzedać na takich targach i takich produktów było mnóstwo. Bardzo poważnych produktów dla ludzi, którzy naprawdę wymagają na przykład jakiegoś wsparcia medycznego. Po produkty z zupełnie takiej zabawnej kategorii.
Nawet były egzoszkielety, które możesz sobie kupić już teraz dostępne, egzoszkielety wspomagające chodzenie osób starszych.
No dokładnie, więc te hale, zgadzam się z tobą absolutnie, były chyba najciekawsze na całych targach, za najwięcej czasu tam spędziliśmy.
To jest hala numer 2, gdybyście chcieli jeszcze odwiedzić.
No właśnie.
Bo IFA trwa długo, bo IFA trwa do wtorku, więc to chyba do 10 właśnie września, więc hala 26. Super, w ogóle te targi są ogromne. Marcin, my nie wiem, czy zdaję sobie sprawę, że przeszliśmy połowę tych targów tak naprawdę, bo nie weszliśmy w podziemia, co mówiłeś, żeby wejść w te podziemia. W tych podziemiach są odkurzacze, lodówki, miksery, suszarki i ogromna ilość sprzętu AGD, takiego nawet w ogóle nie connected, typu to nie jest sprzęt taki, bo te rzeczy takie connected właśnie, takie bardzo technologiczne są zawsze w tych eksponowanych halach, ale pod spodem są takie hale, gdzie są producenci, których my w ogóle nie znamy, którzy robią naprawdę miksery i robią, nie wiem...
Rozwiązania bardzo klasyczne.
Klasyczne, takie. Tak. I ludzie też na te targi po to przychodzą, żeby to zobaczyć, bo tego jest po prostu full.
No właśnie, a co myślisz, a propos, przejdźmy na chwileczkę do AGD i tego bycia connected właśnie. Czy ty w swoim życiu stosujesz takie urządzenia, bo takie urządzenia są już na rynku, które gdzieś tam są zintegrowane z twoim iPhone'em, piekarniki, lodówki i takie tego typu sprawy, pralki. Wykorzystujesz to na co dzień?
Mam w domu piekarnik, który jest podłączony, Amiki polskiej firmy, który jest connected piekarnikiem. Wykorzystałem to pewnie kilka razy, na przykład po to, żeby dostać powiadomienie o tym, że coś tam się skończyło robić w tym piekarniku. A potem przestałem to wykorzystywać tak naprawdę. Może dlatego, że za mało używam piekarnika w domu. To może mieć to zastosowanie, wiesz, jesteś sobie w ogrodzie, siedzisz sobie ze znajomymi, a w domu dochodzi pieczeń w piekarniku i nie musisz co chwilę zaglądać i patrzeć, kiedy się ta pieczeń skończy, tylko dostajesz powiadomienie na telefon. Ja mam też w domu pralkę connected. I to jest w ogóle fajna rzecz, bo możesz kontrolować, tam, nie, wrzucić pranie przed wyjściem z domu, a potem sobie uruchomić go w dowolnym momencie, żeby się skończyło w dowolnym momencie, kiedy nie wiesz. Jasne, każda pralka ma opóźnienie i możesz ustawić, o której ma się skończyć pranie, ale nie zawsze wiesz, o której wrócisz do domu. A tutaj możesz sobie, wiesz, odpalić ją zdalnie, będąc poza domem. Ja myślę, że te urządzenia domowe connected, to też widać właśnie, bo na IFie, bo naprawdę tego jest bardzo dużo już, to są urządzenia, które będą wchodziły coraz mocniej do naszego domu, tylko musimy się nauczyć z nich po prostu korzystać w taki sposób, żeby one były wygodne.
No tak, tak, tak. Ja zgadzam się z tobą, tylko często ja mam taką refleksję, że to są takie pomysły wymyślone przez firmy. Trochę próbują te firmy narzucać klientom taką wizję. Pytanie jest tylko, czy klienci tego po prostu potrzebują, bo ja do tego nie jestem po prostu przekonany. Ja z kolei na przykład mam mój przykład. To jest bardzo fajna pralka, której głównym elementem było pranie parowe. Jest pranie parowe i ja powiem ci, że skorzystałem chyba z tego dwa razy. Jakoś tam nie przekonała mnie ta technologia i pewnie nie potrafię z niej do końca skorzystać i dlatego tego nie korzystam. A to był wyróżnik tej pralki. Na półce jak stała w sklepie, to tutaj była właśnie reklamowana, że to jest w ogóle super parowe pranie. No i a ja po prostu biorę bawełnę.
No, może masz trochę racji, ale z drugiej strony w takiej jak... Ktoś mówi coś takiego jak ty, czyli teraz, że to producenci nam próbują narzucać i w ogóle, to zawsze mi się przypominają słowa Henry'ego Forda, który jak wypuszczali Forda T, pierwszy model z samochodu, seryjnie produkowany, to zapytali go się, czy oni robili jakieś badania na ludziach o tym, czego oni chcą. A Henry Ford powiedział, nie robiliśmy badań, bo gdybyśmy zapytali się ludzi, czego oni chcą, powiedzieliby, że chcą szybszego konia. Po prostu czasem musi być ktoś, kto nam narzuci, bo gdybyśmy... My wiedzieli wszystko jako konsumenci, to prawdopodobnie byśmy byli producentami tych urządzeń. My po prostu nie wiemy. Musi być ktoś mądrzejszy, kto nam po prostu pokaże jakąś drogę rozwoju.
To wszystko, prawda, wyjdzie w praniu. Nawiązując do pralki. Przejdźmy jeszcze na koniec do tematu, którym jesteś też ekspertem, moim zdaniem, czyli domu inteligentnego. Internet of Things, właśnie cały dom connected, kamery, tego było mnóstwo na targach. Coś zauważyłeś, jakiś trend? Hala. Coś takiego, bo na przykład ja zwróciłem na to uwagę, że to wszystko po prostu się robi coraz tańsze.
Tak, to się robi wszystko coraz tańsze, jest coraz więcej producentów, te urządzenia są coraz bardziej dostępne. Tak naprawdę możemy każdego już stać na ten inteligentny dom w tej chwili, bo żarówka, która jest inteligentną żarówką, typu inteligentną w cudzysłowie, typu żarówka, którą możemy uruchomić, wyłączyć z telefonu albo możemy ją w jakiś sposób zautomatyzować, ona kosztuje tyle samo, co zwykła żarówka. Możesz ją kupić w Biedronce, takie żarówki, więc już każdego na to stać, a to jest niesamowita wygoda. Pod warunkiem, że faktycznie nauczymy się z tego korzystać. Nie wiem, ja mam na przykład ustawione tak, że wychodząc z domu mam jeden przycisk przy wyjściu, który naciskam i on gasi zawsze wszystkie światła w całym domu.
Nie mów, nie zdradzaj takich szczegółów, wiesz, to może nas słuchać ktoś, kto obserwuje twój dom i będzie wiedział, że wszystko jednym przyciskiem
nie mam może ogarnąć. Nie mam nic do ukrycia, a pewnie w telefonie mam zainstalowanego Pegasusa już, więc to i tak wszyscy, co mają wiedzieć, to wiedzą.
Czyli w dom inteligentny tańszy, łatwiejsze połączenia.
Tutaj bardzo dużo dobrą robotę, naprawdę mega dobrą robotę robi IKEA, bo IKEA jest takim... No, jednak jakimś bardzo popularnym brandem i faktycznie ogromną firmą, która produkuje od groma mebli i oni wprowadzają bardzo dużo rozwiązań takich smart home'owych, właśnie żarówki, inteligentne gniazdka, jakieś rolety, które możesz sterować z nimi.
No jakbyś sobie miał polecić jakiś taki produkt na dzień dobry, na początek czyjejś przygody z inteligencją domową, to co byś komuś takiemu doradził? Kto ma po prostu, wiesz, kto nas słucha i w sumie jeszcze niczego takiego nie ma w domu, to czego byś zaczął? Żeby poczuć, po co to jest w ogóle, żeby poczuć to, że to coś daje nam rzeczywiście.
Zacząłbym od ogrzewania w domu, bo wyobraźcie sobie sytuację, że mieszkacie jak większość Polaków w bloku gdzieś tam, w jakimś większym, mniejszym, na jakimś większym, mniejszym osiedlu i macie na kaloryferach taką głowicę, na którą właśnie teraz patrzę w hotelu, w którym siedzimy, zwykłą głowicę, którą możesz tam odkręcić albo skręcić. Jak często to robisz tak naprawdę? Nie robisz tego w ogóle. Ustawiłeś jedną temperaturę i masz cały rok tą samą temperaturę. Nieważne, czy jesteś w domu, czy cię nie ma w tym domu, czy wyjechałeś na wakacje, to może jak wyjechałeś na 3 tygodnie na ferie zimowe, to może zakręcisz to, żeby nie grzało się bez sensu. Ale tak naprawdę na co dzień tego nie robisz. Nie robisz tego, nie podchodzisz do głowicy, nie skręcasz temperatury na noc, żeby była niższa temperatura w nocy, bo wtedy się lepiej śpi i oszczędzasz ogrzewanie, tylko cały czas ci grzeje te 22 stopnie, które tam masz. No więc jeżeli zainstalujesz sobie taką głowicę na kaloryfer, która, okej, kosztuje cię 150 zł za głowicę, może 200, zależy jak ją kupisz, no to ten twój komfort życia po prostu zmienia się drastycznie. Możesz ją zaprogramować tak, że ona w nocy się skręci, będzie utrzymywała 19 stopni, rano się odkręci, będzie miała 21 stopni, programujesz ją sobie. Ja policzyłem kiedyś to takie głowice się zwracają w ciągu 2 lat. Na zysku oszczędności z ogrzewania, więc ja bym zaczął od ogrzewania.
No bardzo, bardzo cię zaskoczyłeś. Myślałem, że tutaj coś powiesz o jakiejś ciekawej lampce albo coś takiego. Ważne, wracając do targów na chwilę, że Polacy są też dosyć silni w tej kategorii. Na kilku widzieliśmy sporo stoisk też również polskich z takimi rozwiązaniami, więc to cieszy.
Mnie na przykład, tak, to cieszy. Kilka właśnie firm z Polski, a na przykład nie cieszy mnie to, że nie było Fibaro, które było do tej pory taką polską marką, wiesz, no, takim polskim brandem, który był bardzo rozpoznawalny. Oni się sprzedali rok temu w włoskiej firmie Nice, znanym go producentowi automatów do bramy do otwierania. Ja myślałem, że to będzie wielka ekspansja tej firmy, że jak się sprzedali Nice'owi, to w ogóle zaraz te Fibaro będzie wszędzie. Na tych targach w ogóle nie było Fibaro, nie było nawet stoiska. Jestem troszeczkę zaskoczony.
Czyli not nice.
Tak, not nice. Dokładnie
Fibaro.
Tak.
I dla nas. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz przypominam, 10 widzimy się wieczorem w chwili. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Od razu tutaj sygnalizuję też, że pojawi się odcinek właśnie z Norbertem, gdzie na gorąco skomentujemy to, co było pokazane w Cupertino, czy w San Francisco?
Nie, to będzie w Cupertino, bo w, tak, w Cupertino.
Myślę, że to też będzie bardzo ciekawe. Zapraszamy was. Bardzo dziękuję, Norbert, za miłe chwile w Berlinie całościowo. No i przy okazji pozdrawiamy wszystkich
tutaj. Widzę twój uśmiech na twarzy.
Wszystkich dziennikarzy, blogerów i youtuberów, których spotkaliśmy chodząc po stoiskach.
Bardzo, bardzo dużo, bardzo silna
reprezentacja
było, tak.
Polska. No i właśnie tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, jest to na tyle blisko, na tyle fajnie skomunikowany temat, że możecie tutaj po prostu na weekend wpaść do Berlina w poniedziałek, we wtorek jeszcze i sobie spędzić bardzo miły dzień w otoczeniu najnowszych technologii.
Jeszcze tylko ostatnią rzecz na koniec rzucę, że jak wczoraj tam udzielałem jakiegoś tam wywiadu berlińskiemu radiu polskiej sekcji, to oni też mnie się pytali, a jak tutaj dużo polskich firm jest, jak to uważasz dużo? Mówię, no ja jestem troszeczkę firm polskich, jest Greensell, jest Gutra, no jest troszeczkę polskich firm. No ale to ile tych firm jest? Mówię, no nie wiem, tam 10 załóżmy, strzeliłem jakąś kwotę, ale mówię, ale wiecie co, ale dzień wcześniej, kiedy się targi rozkładały, to wtedy było bardzo dużo polskich firm. Jak to dużo polskich firm? No mówię, bo tak, bo większość firm, które buduje stoiska tutaj właśnie w Berlinie na IF-ie, to większość tych firm to są polskie firmy. I to nie jest nic złego, po prostu Polacy się wyspecjalizowali w tych rzeczach i naprawdę na różnych targach, a bywam na najróżniejszych imprezach targowych, właśnie Berlin, nie wiem, Barcelona, Cannes, większość firm, które buduje stoiska, są to firmy z Polski.
Tak, to jest takie zaskakujące, przynajmniej dla mnie, że w zasadzie większość tych stoisk była robiona kilkanaście godzin przed startem targów i to jest
chodziliśmy
w tym dniu prasowym to wszystko widać, czyli idziecie na stoisko, w jednym punkcie jest produkt, a cała reszta jest totalnie jeszcze w proszku, więc to jest zaskakujące, śmieszna sytuacja.
W ogóle mnie to zawsze dziwiło na IF-ie, że wpuszczają dziennikarzy w dniu prasowym na te hale, na których trwa budowa, bo to w ogóle jak przepisy BHP tak naprawdę działają, bo wiesz, idą dziennikarze, tutaj ktoś tam buduje z jakiegoś dźwigu coś, ci dziennikarze sobie chodzą tam bez żadnych kasków, bez niczego.
No pewnie, że wszyscy się znają najlepiej na PR-ze i wszyscy wiedzą, że PR jest potrzebny tylko wtedy, kiedy są problemy, a cała reszta to już jest, wiesz, są ważniejsze sprawy.
Dokładnie.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za odsłuchanie kolejnego odcinka Halo Gruszka. Dobra wiadomość jest jeszcze tylko taka na koniec, że się pojawiamy na różnych innych platformach. Doszedł Google Podcast, no i czekamy jeszcze na Apple, które pytałem i coś tam się z tym tematem dzieje, więc mam nadzieję, że kolejne odcinki będzie wiesz, można również też słuchać na iPhone'ach.
Steve Jobs, Boże. Tim Cook musi to przesłuchać osobiście, zaakceptować, postawić pieczątkę, więc...
Może
to...
Steve Jobs, mówiłeś mi, że,
może
że żyje.
Może żyje, tak, że... są plotki właśnie, że gdzie on w Egipcie go zauważono? Siedział z Tupakiem podobno.
Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.